Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żyjemy pewnie jeszcze myślami o tajemniczych mędrcach ze wschodu. Tłumacze pewnie głowią się, jakich polskich słów tutaj użyć, bo nawet nazywaliśmy ich trzema królami. Skoro jednak trafili do samego centrum światowych wydarzeń, czyli do Betlejem, i chcieli tam się udać, to widocznie byli mądrymi ludźmi. Głupcy przysypiają przy najważniejszych sprawach, albo nie chce im się nimi zająć. Nawet gdyby wiedzieli, że w Betlejem przychodzi sam Bóg, to i tak by nie chcieli się tam udać. Dla mądrości istotna jest bowiem ta właśnie chęć prawdy. Nie wystarczy tylko wiedzieć, co jest dobre, trzeba jeszcze chcieć tego, co dobre. A z tym jest dzisiaj problem. Prawie cały świat słucha teraz kolęd, gwiazdy muzyki grają i śpiewają w słynnych gotyckich katedrach u zimowej nocy, ale gdzieś się jakby podziała chęć, aby stało się to istotnym elementem własnego życia. A może jakieś siły pracują na rzecz paraliżu tych chęci? Pewnie rozmaite, wpierw wewnętrzne, ale trzeba się zastanowić także nad organizacją naszego życia społecznego. Czy tutaj nie działa jakiś mechanizm paraliżu naszych chęci dobra czy chęci prawdy o dobru? Pewnie jest wiele takich niejako paralizatorów życia społecznego. Trzeba je rozpoznawać, aby pomóc sobie wzajemnie w osiąganiu mądrości w życiu społecznym. Nad istotą mądrości zastanawiali się w sposób szczególny starożytni Grecy, bo pozostawili tam nawet słynną opowieść o swoich największych mędrcach, chociaż lista ta była ruchoma, bo nikt z nich nie uważał się za godnego tego miana. Podsumował ten etap myślenia o mądrości sam Sokrates, mówiąc, że wie, iż nic nie wie, bo jedynie coś warta wiedza to wiedza boska. Dojrzałą koncepcję mądrości pozostawił nam dopiero Arystoteles, zwłaszcza w szóstej księdze swojej genialnej Etyki Nikomachejskiej. Święty Tomasz z Akwinu pozostawił nam wybitny komentarz do tego dzieła Arystotelesa i dzięki temu możemy go lepiej zrozumieć. Najważniejsze są dwa elementy. Po pierwsze, mądrość to sprawność naszego umysłu. Co to jest sprawność? I tutaj natrafiamy na pierwszą trudność. Jakże możemy wzrastać w mądrości, skoro pojęcie sprawności popadło w zapomnienie w nowożytności współcześnie? Tak twierdzi między innymi ojciec Jacek Woroniecki, z którego podręcznika do etyki wykładał kursoryczną etykę sam Karol Wojtyła. Mądrość zatem nie jest jakimś gotowym stanem umysłu uzyskanym czy to dzięki tak zwanym dobrym genom, czy tak zwanej dobrej szkole, ale własnością, która podlega rozwojowi przy pomocy jednak odpowiednich metod. Innych w przypadku różnych sprawności. Inną metodą wypracowujemy sprawności moralne, a inną metodą tak zwane sprawności intelektualne. Stąd też Arystoteles i święty Tomasz Akwinu odróżniali dwa pojęcia mądrości. Mądrość teoretyczną od mądrości praktycznej. O jakiej mądrości mówi wczorajsza uroczystość? Oczywiście o mądrości praktycznej, czyli sprawności kierowania własnym działaniem, skoro mędrcy poprawnie działali, poprawnie wybrali. I to znaczenie mądrości to nic innego, tylko znana pewnie nam wszystkim, cnota kardynalna roztropności. Ją miał Arystoteles na myśli, wyróżniając mądrość praktyczną. Polega ona na sprawności kierowania własnym działaniem zgodnie z prawdą o rzeczywistości, czyli sprawność uzgadniania własnego działania z obiektywną sytuacją działania, ale dokonywanego w zmieniających się okolicznościach. W formacji tej sprawności roztropności przeszkadzają jednak błędne sposoby organizacji całego życia społecznego, a dzisiaj mamy taki właśnie fałszywy model organizacji życia społecznego, nazywany trafnie przez socjologów społeczeństwem konsumpcyjnym. W takim społeczeństwie prawda jest nieważna, a nawet absolutnie zbędne, bo wszyscy mają pędzić za wciąż oddalającą się fatamorganą konsumpcyjnego ukojenia. Mamy już światową czołówkę społeczeństw konsumpcyjnych, a wielu u nas wręcz przebiera nogami, aby tam się szybko znaleźć. Jeśli kiedyś tam trafimy, to już teraz możemy zobaczyć, jak będzie wyglądała wtedy Polska. Mamy wstrząsające zdjęcia z amerykańskich ulic, na przykład z najbogatszego miasta amerykańskiego San Francisco, z tysiącem bezdomnych, konających na ulicach i przyćpanych ofiar społeczeństwa konsumpcyjnego. Dokładnie tak samo, czy podobnie, wyglądają ulice komunistycznych krajów, bo i one są wcieleniem ideału społeczeństwa konsumpcyjnego. Także przecież Marx obiecywał konsumpcyjne niebo na ziemi. Jakże zatrzymać czy zmienić dzisiejsze dryfowanie Polski w stronę konsumpcyjnego pseudoraju? To zadanie myślowe, oczekujące na mędrców i polityków będących mędrcami. Szczęść Boże!